Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Sejm debatował nad obywatelskim projektem ustawy Komitetu Zatrzymaj Aborcję.
Było to pierwsze czytanie propozycji i trzecia próba nakłonienia większości sejmowej do zwiększenia prawnej ochrony życia człowieka.
Celem projektu jest zniesienie dopuszczalności tzw. aborcji eugenicznej. Pod projektem zebrano 830 tysięcy podpisów.
Pełnomocnik Komitetu Kaja Godek, przemawiając w Sejmie, podkreśliła, że świadomi obywatele chcą tu i teraz zakazu zabijania chorych i podejrzanych o chorobę dzieci.
Przypomniała, że liczba aborcji eugenicznych stale rośnie. Doszliśmy już do ponad 1000, stwierdziła.
Obywatele przynoszą swój projekt do Sejmu, którego większość deklaruje przywiązanie do wartości obrony życia. Do Sejmu, który obiecał, że będzie słuchał ich głosu. Przychodzą znowu, po latach odrzucania ich apeli, przez polityków jawnie popierających zabijanie dzieci. Polityków, którym nie zależało na dobru Polski i Polaków. Ci obywatele domagają się, żeby barbarzyństwo eugenicznych praktyk ostatecznie wyeliminować z polskiego prawa. Rekordowy wynik tegorocznej zbiórki jest tego najlepszym dowodem. Dziesiątki tysięcy Polaków zorganizowanych i zmotywowanych wyszło na ulicę do swoich rodzin i znajomych, żeby ostatecznie zebrać 830 tysięcy podpisów. Panie i panowie posłowie, nie pozwólcie, żeby ich poświęcenie i mobilizacja poszła na marne. Posłuchajcie głosu obywateli i zróbcie to, co należało zrobić już wiele lat temu.
O przyjęcie tego projektu wcześniej apelował także polski episkopat. Jego przewodniczący, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, podkreślał, że jest to krok do przodu w kierunku ochrony życia nienarodzonych.
Liczę na to, że parlamentarzyści, odwołując się też i do własnego sumienia, postarają się o to, żeby najpierw dotrzymać obietnic, które zostały złożone, a następnie, żeby też i uszanowali prawo do życia każdego człowieka. Skoro mówimy o prawach człowieka tak często i gęsto, dobrze by było, żeby to prawo zostało zachowane także w odniesieniu do dziecka najsłabszego, to znaczy takiego, który nie może się bronić. Wzywam też wszystkich do modlitwy w tej intencji, żeby ten duch dobrych praw inspirował wszystkich, którzy podejmują decyzje w tej ważnej dziedzinie.
Podczas debaty PiS opowiedziało się za skierowaniem ustawy do dalszych prac w komisjach, PO i Nowoczesna za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.
Sejmową debatę nad projektem Zatrzymaj Aborcję poprzedziła dyskusja nad przeciwstawną propozycją Komitetu Feministyczno-Lewicowego Ratujmy Kobiety.
Zakłada ona m.in. możliwość legalnego przerwania ciąży do 12 tygodnia.
A pracom nad obiema propozycjami towarzyszyły przed Sejmem protesty zwolenników i przeciwników większej ochrony życia nienarodzonych dzieci.
Komisja Europejska czeka na ruch ze strony Polski w sprawie rozwiązania kwestii praworządności, poinformował o tym dziennikarzy przedstawiciel komisji.
Jak powiedział, pewne kwestie są zawsze powiązane. Jeżeli Polska oczekuje pewnych decyzji w sprawie przyszłego budżetu unijnego, to musi ustąpić na innych polach.
We wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Obaj politycy spotkają się ponownie, by kontynuować dyskusję w sprawie praworządności. Jak zaznaczyli, ma ona przynieść postępy do końca lutego. O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
Premier Mateusz Morawiecki dyskutował z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem o wielu sprawach dotyczących zarówno kwestii europejskich, jak i polskich. Wspólny rynek, na którym działa 28 państw członkowskich, kształt wieloletnich ram finansowych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, czy sztuka wypracowania odpowiednich kompromisów tak, aby, jak chciałby premier polskiego rządu, odpowiadały one interesom Polski. Podczas spotkania w Brukseli została podniesiona też kwestia praworządności. Mateusz Morawiecki przedstawił Junckerowi m.in. to, w jaki sposób polski rząd postrzega reformę wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej obiektywny system. Takie intencje rządu przedstawił przewodniczącemu Komisji Europejskiej polski premier w tym temacie.
My pokazaliśmy bardzo wyraźnie, o co nam chodzi w tej reformie, żeby było więcej transparentności, więcej niezależności w ramach wymiaru sprawiedliwości, więcej niezależności, a nie mniej, więcej obiektywności.
Pytanie, jak do takiego naświetlenia sprawy odniesie się Komisja Europejska. Rozmowy odbędą się także w lutym. Premier Morawiecki dodaje, że najlepszą formą dialogu jest rozmowa, a nie dwa monologi. Oprócz rule of law poruszono też sprawy dotyczące całej Unii Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki.
Cały zespół zagadnień związanych z polityką energetyczną, klimatyczną, z dyrektywą gazową, która jest niezwykle ważnym elementem dyskutowanym obecnie w Brukseli, dyskutowanym i który ma znaczenie i będzie miał bardzo duże znaczenie chociażby dla ewentualnych decyzji dotyczących Nord Stream 2. To był temat, który poruszaliśmy.
Rozmowa polskiego premiera z szefem Komisji Europejskiej była kontynuacją tej, która miała swój początek podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk po raz kolejny atakuje Polskę.
Były premier naszego kraju twierdzi, że nie mamy do czynienia ze sporem o to, jaka ma być Europa, tylko ze sporem o to, czy Polska ma być dalej jej częścią. Donald Tusk udzielił wywiadu Tygodnikowi Powszechnemu. Nosi on tytuł Śpieszmy się kochać Unię.
Szef Rady Europejskiej był pytany m.in. o ewentualny polexit. Jak stwierdził w Brukseli, jest ciągle gigantyczna nadwyżka nadziei. Nie mówię o zaufaniu, ono już niestety zginęło, że Polska jednak zostanie w Unii. Jednocześnie zauważa, że dopóki nie jesteśmy płatnikiem netto, gra dla obecnego rządu jest warta świeczki.
Europoseł Czesław Hoc mówi, że PiS jest partią proeuropejską, a taka wypowiedź byłego premiera powinna być oceniana w kategorii działań przeciwko Polsce.
My wstępowaliśmy do Unii Europejskiej jako do Europy ojczyzn, do Europy państw narodowych. Mamy swoją podmiotowość, jesteśmy państwem silnym, dumnym. I taka wypowiedź pana przewodniczącego Donalda Tuska, być może ona spisuje się w to, co pamiętamy pana Tuska, że polskość to nienormalność. Być może takie, wiem, podszeptywanie czy takie intrygowanie, które jest bardzo niebezpieczne i bardzo przykre, a jednocześnie nieodpowiedzialne ze strony pana Tuska, powinno być piętnowane i powinno być ocenione jednoznacznie jako coś przeciwko własnej ojczyźnie.
Donald Tusk był pytany także o swój ewentualny powrót do polskiej polityki. Jak powiedział, Bruksela to nie emigracja i nie Sulejówek. Dodał, że nie wybiera się na emeryturę.
Politycy PiSu jak każdego 10 dnia miesiąca w Warszawie uczcili w środę pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach uczestniczył m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
Rano parlamentarzyści wzięli udział we mszy świętej w intencji zmarłych odprawionej w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca. Następnie złożyli kwiaty przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu.
Wieczorem uroczystości przeniosły się do Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, gdzie również sprawowana była Eucharystia.
W homilii wygłoszonej w jej trakcie ksiądz prałat Tadeusz Sowa, nawiązując m.in. do zbrodni katyńskiej, mówił o zakłamywaniu prawdy o jej ofiarach.
Kapłan podkreślił, że prawda jest nierozłącznie związana z wolnością. Mówił też o potrzebie mówienia prawdy o katastrofie smoleńskiej.
Jak nie zbudowano świetlanej przyszłości na kłamstwie katyńskim, tak nie zbuduje się przyszłości naszej ojczyzny na kłamstwie smoleńskim, na krwi niewinnych ofiar, zwłaszcza dzieci, kimkolwiek by były. Święty papież Jan Paweł II głosił, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dlatego modlimy się o prawdę, o godną pamięć dla tych, którzy zginęli za ojczyznę pod Smoleńskiem, o poszanowanie daru życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Po Eucharystii politycy PiSu i rodziny ofiar przeszli w Marszu Pamięci przed Pałac Prezydencki. Tymczasem w środę podkomisja smoleńska poinformowała o przyjęciu wniosków stanowiących jedną z kluczowych konkluzji raportu technicznego dotyczącego katastrofy, który ma być gotowy w kwietniu.
Wynika z nich, że lewe skrzydło samolotu Tu-154M zostało zniszczone w wyniku eksplozji wewnętrznej. Istniało kilka źródeł eksplozji, a brzoza nie miała wpływu na pierwotne zniszczenie skrzydła.
IPN opublikował opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Zena w Krakowie w sprawie teczki TW Bolek.
Biegli ustalili m.in., że odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę.
Publikacja ma związek ze śledztwem w sprawie podrobienia dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy. Postępowanie to zostało umorzone w czerwcu ubiegłego roku.
We wtorek gdański sąd po rozpatrzeniu zażalenia pełnomocnika Wałęsy na decyzję o umorzeniu zlecił dalsze śledztwo oraz przygotowanie przygotowanie nowej opinii grafologów.
Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bogusław Czerwiński zwraca uwagę, że sąd nie zakwestionował rzetelności opinii ani ustaleń poczynionych w toku śledztwa.
Stwierdził, że wszelkie czynności, które zostały przeprowadzone przez prokuratora, zostały w pewien sposób profesjonalny i tak samo nie miał sąd żadnych zastrzeżeń co do profesjonalności opinii z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Jednakże kierując się względami, nazwijmy to, ostrożności procesowej, nie podając wszakże żadnych konkretnych zarzutów co do tej opinii, sąd stwierdził, że byłoby dobrze, ażeby w tej sprawie z uwagi na istotę, wagę tej sprawy powołać jeszcze jeden zespół biegłych, który by jeszcze raz dokonał tej samej oceny materiału dowodowego.
Śledztwo w sprawie podrobienia dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa z lat 70-76 na szkodę Lecha Wałęsy zostało wszczęte 25 lutego 2016 roku.
Miało to związek z publicznymi wypowiedziami Lecha Wałęsy, że materiały dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, odnalezione w domu Czesława Kiszczaka, zostały sfałszowane.
Ojciec Święty Franciszek mówił w środę o liturgii jako szkole modlitwy. Podczas audiencji w Watykanie papież kontynuował cykl kateches poświęconych celebracji eucharystycznej.
Ojciec Święty tłumaczył, jakie jest znaczenie hymnu Chwała na wysokości Bogu. Jego słowa, jak zaznaczył, to wdzięczność wypływająca ze spotkania ludzkiej nędzy z boskim miłosierdziem.
Zawiera jakieś otwarcie ziemi ku niebu w odpowiedzi na pochylenie się nieba nad ziemią, powiedział Franciszek.
Ojciec Święty omówił także kolektę, czyli modlitwę łączącą intencje zgromadzonych na mszy świętej. Zwrócił uwagę, że po wezwaniu kapłana módlmy się, następuje chwila milczenia. Chodzi o to, by uświadomić sobie przebywanie w obecności Boga i wyłonić każdy w swoim sercu osobiste intencje.
Cisza nie polega tylko i wyłącznie na braku słów, a raczej na przygotowaniu się do słuchania innych głosów, głosu naszego serca, a przede wszystkim głosu Ducha Świętego. W liturgii natura świętego milczenia zależy od momentu, w którym to milczenie ma miejsce. Podczas aktu pokutnego i po zaproszeniu do modlitwy pomaga w skupieniu. Po odczytaniu lub po homilii jest to wezwaniem do krótkiej medytacji nad tym, co się wysłuchało. Po komunii ułatwia wewnętrzną modlitwę, modlitwę uwielbienia i prośby.
Papież pozdrowił także pielgrzymów zgromadzonych na audiencji. W kilku słowach zwrócił się także do Polaków.
Stojąc wciąż u początku w roku, zawierzamy go Panu i prosimy, aby był czasem łaski, pokoju i nadziei dla nas, dla naszych rodzin i dla całego świata. Z serca błogosławię Wam i Waszym najbliższym.
Transmisję audiencji przeprowadziła telewizja Trwam. Jej fragmentu można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.